Radio Kraków Kultura.
Witam już moich i Państwa dzisiejszych gości. Mamy połowę składu redaktorskiego magazynu Radar. Jan Burnatowski, Sylwia Miłkowska w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się. Dzięki za zaproszenie.
Dzień dobry.
Ponarzekaliśmy już trochę, że jest poniedziałek. Ponarzekaliśmy, że jest środek listopada. Ale przynieśliście bardzo dużo koloru nowym magazynem. Mamy róż i mamy miejsca kłopotliwe. W związku z tym zaczniemy od miejsc kłopotliwych i od wyjaśnienia, co za wami chodziło i za kim najbardziej. Od jakich miejsc zaczęliście i dlaczego kłopotliwe? Bo ja wiem, że to wszystko się pojawia w nocie, a przynajmniej część pojawia się w nocie, która wprowadza nas do tego, co w środku. Ale pokręćmy się wokół miejsc kłopotliwych.
Zaczęło się od miejsc. Krążyliśmy wokół miejsc i krążyliśmy trochę wokół krajobrazów i tak nie mogliśmy się zdecydować, w którą stronę pójść, ale jakoś te miejsca nas bardziej przyciągały. Potem przyciągały nas trochę skażone krajobrazy, trochę takie miejsca niewygodne, trochę miejsca, które są miejscami opowiadającymi jakąś historię, niekoniecznie historię dobrą, pozytywną, raczej historię jakąś tragiczną, trudną, niełatwą, może czasem kłopotliwą właśnie. W naszym tutaj gronie redakcyjnym węższym i szerszym, bo węższym, czyli jeszcze obok nas tutaj w tym takim bardziej takim bliskim gronie, którym pracujemy na co dzień, jest jeszcze Paweł Łyżwiński i Dominika Kasprowicz. Natomiast tym szerszym, czyli mamy tutaj jeszcze Andreasa Folka, mamy Renatę Serednicką, mamy Urszulę Pieczek, mamy Natalkę Śniadanko i Ostapa Słowińskiego. Dyskutowaliśmy o tych miejscach i każdemu właściwie te miejsca z czymś innym się kojarzą. Gdzieś indziej im pobrzmiewa to miejsce jako coś.
A mogę cię zatrzymać, bo właśnie nie chcę, żeby to brzmiało zbyt enigmatycznie, bo, bo dobieracie się do tego w różnych kontekstach już bezpośrednio w Radarze,
tak.
Ale wytłumaczmy w takim razie, co się pojawiało, to znaczy jakie nowe definicje, a być może redefinicja, być może coś zupełnie innego, przywoływały te miejsca, o których rozmawialiście. Jak one się jawiły w takim razie w tych waszych rozmowach?
Ja bym zaczął może od innego miejsca, albo z innego miejsca bym chciał dodać jakiś skromny apendyks do tego, o czym mówiła Sylwia. Rzeczywiście spotykamy się w gronach szerszych i węższych, albo w gronie czteroosobowym, czyli z Pawłem i z Dominiką, albo w tym najszerszym zespołowym. I właściwie to najszersze zespołowe jest chyba najbardziej płodne w takim znaczeniu inwencyjne i dające jakby pomysły, często problemy też, ale w takim znaczeniu tematy do dyskusji. I w tym miejscu, w którym się spotykamy w szerszym gronie, uprawiamy tak coś, co bym określił mianem burzowania się. To znaczy siadamy i myślimy o tym, co w przyszłości z Radarem i w Radarze można by zrobić, wyczynić, mając przede wszystkim w perspektywie czytelnika, czytelników tu w Polsce, tam w Ukrainie i tam w Niemczech, albo tu w Polsce, tu w Niemczech i tu w Ukrainie. I jednym z takich tematów, który chyba wybrzmiał najmocniej, chociaż było ich jeszcze kilka i o tym być może będziemy mieć przestrzeń trochę pomówić. Być może one też zaistnieją w roku 26 albo 27, bo właściwie jako redakcja nadziejujemy na to, że Radar będzie czasopismem, które wychodzi.
Burzujemy się i nadziejujemy, podoba
tak,
mi
tak,
się.
Tak, bo to jest nasze, to jest w nas i dlatego nadziejujemy, a nie mamy nadzieję, bo ona nie przychodzi z zewnętrza, tylko mamy ją cały czas w sobie i ona też z nas wychodzi do świata. Więc ten temat miejsc wyniknął, czy wybrzmiał właśnie najmocniej. A skoro wybrzmiał najmocniej, to doszliśmy do przekonania, że trzeba by go spróbować jakoś obudować teoretycznie, ale też artystycznie, jakoś go spróbować domówić, przerozmawiać podczas kolegiów redakcyjnych. One się wydarzają w tym węższym sensie bezpośrednio, bo spotykamy się fizycznie, materialnie, natomiast w sensie szerszym, czyli zespołu redakcyjnego, zwykle są to po prostu kolegia online'owe, albo spotykamy się gdzieś w kuluarach różnych spotkań organizowanych w Instytucie Kultury Villa Decjusza i tam też sobie o różnych sprawkach rozmawiamy, nie tylko prywatnych, ale też i zawodowych, chociaż też trudno rozdzielić to, co prywatne i zawodowe w kontekście takich przedsięwzięć jak Radar i takich ludzi, z którymi Radar się robi, bo jak się okazuje, dla wszystkich literatura jest to po prostu diablo ważna. Więc myśląc o miejscach, chcieliśmy, i trochę to chyba się tu odkształca i wybrzusza w edytorialu, chcieliśmy jakoś ten temat jednak dociążyć. I mieliśmy kłopot, realny kłopot, to znaczy kłopot, czyli coś, co zmuszało nas do rozmowy, zastanowienia, jakiegoś twórczego, właśnie jak mówiłaś, redefiniowania czegoś, co jest przedmiotem naszego namysłu. Stąd ten przymiotnik kłopotliwe, ale nie rozumiany jako coś negatywnego, jako właśnie przestrzeń czegoś pesymistycznego, tylko jakoś coś,
ale też,
co... Jasne, bez dwóch zdań.
Przepraszam, że tak się od razu uruchomiłam tutaj.
Ale też, oczywiście, że tak, bo taka kłopotliwość, jeśli mogę się wtrącić, to też... Właśnie to jest coś, co wracając do twojego nadziejowania, to akurat tutaj ja bym powiedziała, że coś, co sprawia kłopot, nie? Mhm. Czyli coś, co nie jest takie oczywiste, jasne, klarowne. Na przykład w niemieckiej wersji tłumaczenia kłopotliwe miejsca mamy niewygodne miejsca, nie? Więc to też jest trochę coś innego niż kłopotliwe. I tak sobie właśnie myśleliśmy, że po pierwsze miejsca to jest zbyt pojemny termin i zbyt taki nudny po prostu, nie? Miejsca, no i co z tego? A to kłopotliwe nam trochę jakoś pomogło opisać ten kłopot właśnie z tymi miejscami, bo te miejsca mogą być różne, do czego pewnie powoli zmierzamy. To znaczy te miejsca są miejscami, po prostu miejscami różnymi. Przestrzenią, krajobrazem, budynkiem,
ale
wnętrzem.
Ale też wnętrzem.
Też wnętrzem, też ciałem, też psychiką, też językiem, też wierszem, też literaturą. Nie? Więc tych obszarów, tych warstw myślenia o miejscu jest tu bardzo dużo i myślę, że jakoś nam w tym numerze udało się to pokazać, tę wielowarstwowość, wieloobrazowość, wieloperspektywiczność.
Ale też powiedziałaś, że chodził wam po głowie krajobraz. Tutaj jest świetna dyskusja o tym. Powinnam wam zadać takie pytanie, jak Ula Pieczka zadała swoim rozmówcom, czyli jaki był wasz pierwszy krajobraz. To było naprawdę niezwykle otwierające pytanie. I pozazdrościłam, że takie pytanie zostało napisane, bo miałam wrażenie, że stworzyło narrację do całej dyskusji po prostu. Tego, gdzie szukamy, właśnie jak sobie wyobrażamy. Więc tak sobie od razu myślę, że skąd też ten krajobraz, bo jeżeli miejsca zbyt nudne, ale już decyzja o tym dociążeniu, Janku, o którym powiedziałeś, o tym, że będzie niełatwo, niekoniecznie przyjemnie, ale też inaczej, ponieważ zaczyna nam pęcznieć worek, a w zasadzie wam pęczniał worek pomysłów, o których chcecie opowiadać, czy kontekstach, które chcecie połączyć z miejscami, to jak się w tym miał krajobraz? Bo on jest tutaj też wizualnie bardzo istotny w tym numerze.
Znaczy i... Ja sobie, bo to jest i trudne, i ważne, o co pytasz. I nie wiem, czy mamy gotowca, który moglibyśmy tutaj u ciebie na antenie i tutaj przed państwem wypowiedzieć, przedstawić. Ja sobie myślę, że czas pracy nad radarem to jest właśnie takie, tak swoiście pojęta przestrzeń kłopotliwa. To znaczy to czasopismo jest... taką próbą, sondą zanurzoną czy wrzuconą w pola literackie trzech krajów, Polski, Ukrainy, Niemiec. I wydaje mi się, że patronuje temu, przynajmniej ja bym chciał tak myśleć o radarze, że patronuje temu trochę, nie w zupełności, nie tylko, ale trochę, w jakiejś skali, w jakiejś mierze, takie przekonanie, które często powtarzał Karl Decius, który jest jakoś ważny i dla Willi Decjusza, i dla Radaru, tłumacz Szymborskiej, Herberta, w ogóle ambasador literatury polskiej w Niemczech, wspaniały tłumacz, który powtarzał wielokrotnie, że literatura jest zapisem świadomości danego narodu, danego kraju. I oczywiście jest to duże uproszczenie, nie do końca tak jest, literatura jest czymś więcej, o tym czym jest, możemy pewnie też za moment spróbować pomówić. i mogą się tu pojawić różne rzeczowniki, takie jak chociażby laboratorium, mhm. czy właśnie przestrzeń albo miejsce kłopotliwe. Ale jeżeli literatura rzeczywiście byłaby miejscem zapisu świadomości danego społeczeństwa chociażby, to nam w obrębie redakcji Radaru zależałoby chyba na tym, żeby dawać właśnie wygląd w te społeczeństwa, w te społeczności, w takim znaczeniu, że literatura jest oparta na narracji, na opowieści. A te narracje, te opowieści, które funkcjonują w przestrzeni publicznej, teraz odrywam te opowieści od literatury, są często stygmatyzujące, oparte na krzywdzącym stereotypie, niepełne, redukujące i tak dalej. Więc było... jeszcze jedno. Niepełne, redukujące, ale też z takim bardzo ważnym komponentem opartym na lękowości, czyli na lękowaniu przed tym, co inne, niepoznane, niepełne. To można łatwo odnieść do sytuacji, kiedy my, Polska, Polacy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, gdy stawaliśmy się pełnoprawnymi obywatelami wspólnoty i zaczęliśmy masowo migrować właśnie do krajów Unii Europejskiej w celach głównie ekonomicznych. No i nie wiem, czy pamiętacie, czy państwo pamiętają, ale ja mam jakby głęboko w sobie osadzone takie sformułowania, stereotypy o Polakach, mówiące właśnie o tym, że to jest właśnie tania siła robocza, złodzieje, alkoholicy, a równolegle wspaniali fachowcy, głównie w przestrzeni budowlanej. Ja sobie myślę, ja wiem, tak łukiem trochę idę i próbuję o tym powiedzieć, ale myślę sobie o tym, że ten typ mówienia o człowieku, o danym społeczeństwie, on domaga się niuansowania, pokazywania, nie upraszczania, raczej cieniowania, wydobywania tego, co bardziej skomplikowane, co jakoś kłopotliwe, co właściwie jakoś nam załamuje te stereotypowe drogi postrzegania i interpretacji. I w tym sensie literatura byłaby od tego, żeby te narracje, opowieści o danych społeczeństwach, czy w ogóle o jednostkach po prostu wymieniać, jakoś utrudniać, komplikować, właśnie załamywać to światło, które pada na jednostkę czy na społeczeństwo, albo też rozpraszać. Więc chcemy, żeby literatura drukowana czy publikowana, prezentowana w Radarze z Polski, Niemiec i Ukrainy właśnie była takim kłopotliwym miejscem. Miejscem, które właśnie utrudnia odbiór danych społeczeństw. A dzięki temu, żeby do głosu dochodziły, mogły właśnie przemówić własnym głosem opowieści z Ukrainy, Niemiec i Polski. I tak staramy się też te teksty dobierać. One często są nieoczywiste, często są wyjęte właśnie z takich narracji, które są gdzieś jakoś mniej obecne. No i znowu nadziejujemy chyba na to, że one coś istotnego o człowieku, w sensie o jednostce, ale też i o społeczeństwie są w stanie powiedzieć. A to, co do nas dociera od czytelników i czytelniczek stąd, czyli z Polski, Niemiec i Ukrainy, wydaje się, że właśnie to sprawia, czyli jakoś komplikuje i jakoś utrudnia, ale mówi coś ważnego.
Proszę państwa, Jan Burnatowski, Sylwia Miłkowska w studiu Radia Kraków Kultura. Pozdrawiamy drugą część, mniejszą i większą redakcji, bo już rozwikłaliście zagadkę pod tytułem Kto za radarem stoi? Całkiem sporo osób. Magazyn literacki, proszę państwa, w którym tym razem przygląda się redakcja i nas zaprasza do tego przyglądania się miejscom kłopotliwym. Nie odpowiedziałyśmy na pytanie o krajobraz i o to, dlaczego on się znalazł w kontekście miejsc, więc ja się uśmiechnę do Sylwii, bo chciałabym, żebyśmy jednak jakoś przynajmniej kondensacyjnie ten krajobraz uchwycili tutaj w kontekście tytułu czy tematu Radaru.
Tak jak wspominałam, my się zastanawialiśmy nad tym, czy miejsce, czy krajobraz. Nam jakoś te dwa pojęcia ze sobą się nakładały, zbiegały, ale też nie do końca. Ja myślę, że ta rozmowa, która jest wstępem, takim preludium do całego numeru Urszuli Pieczek z Andrzejem Dybczakiem i Jurkiem Prochaśką o krajobrazach, o tym, czym jest krajobraz, czy krajobraz może być neutralny, czy krajobraz może być niewinny, czy krajobraz może istnieć bez człowieka. Jakie znaczenie ma w ogóle krajobraz? Co my myślimy, jak myślimy krajobraz? Co my widzimy, jak mówimy krajobraz? Czym jest dla nas krajobraz w ogóle? Bo to też jest bardzo szerokie i myślę sobie takie pojemne pojęcie, I dla każdego może ono znaczyć coś innego. Oni w ogóle tutaj w tej rozmowie wychodzą też od... odbijają się od tego tekstu Polaka, książki Skażone krajobrazy. Mhm. I ja myślę sobie, że ten nasz numer trochę jest też o skażonych krajobrazach. O tych skażonych krajobrazach, które są już skażone, o krajobrazach, które są właśnie skażane, jakoś zatruwane na przykład wojną i tym, co zostanie po wojnie. Zostanie realnie po wojnie, zostanie w głowach, w pamięci ludzi po wojnie. To, jak będziemy o tych krajobrazach kiedyś myśleć i jak będziemy myśleć o nich tu i teraz. Mhm. Więc to jest rzeczywiście taki krajobraz jako miejsce jest bardzo ważnym elementem. Krajobraz zresztą tworzą rośliny, ale też budowle, budynki, nie?
Ale też, wiesz, pomyślałam sobie w kontekście tego stwarzania, czy tego, co dzieje się teraz w kontekście wojny. To jest bardzo jaskrawy i dość dobry przykład, jak mi się wydaje, zwłaszcza teraz. I przypominam sobie rozmowę z redaktorem Zającem, który opowiadał o tym, jak winiarnie zmieniają się w Ukrainie. On zrobił też film na ten temat. To miała być opowieść o tym, jak winiarstwo w Ukrainie może wspaniale się rozwijać, a skończyło się na tym, że kolor wina no, mieliśmy zupełnie gdzie indziej, jak możecie się domyślić i państwo mogą się domyślić. Natomiast on opowiedział historię pocisku, który wbił się w ziemię, był częściowo widoczny tuż przy winnicy i jak wielkim on stał się symbolem skażonej ziemi. Właśnie, czegoś, co zmieniło krajobraz i naznaczyło krajobraz czymś bardzo niechcianym, a jednak zostało. Być może ku przestrodze, być może ku pamięci, być może dla siły, bo przecież ten kontekst takich przedmiotów, no właśnie niechcianych, niepasujących w przestrzeni czegoś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, krajobrazu, no może w przeróżny sposób działać. I wydaje mi się, że to też możemy u was znaleźć, taką zaburzoną trochę opowieść o tym, co widzimy.
Sylwia wspomniała o krajobrazie i ja bym może dodał jedną rzecz, która tak ufam jakoś się w tym numerze odkształca. To znaczy ta rozmowa, którą przeprowadziła Ula Pieczek, ona właściwie jest takim kondensatem tego, jak ten numer mógł wyglądać. Jest bardzo dobrym miejscem wyjścia, rozejścia się w bardzo wiele stron, bardzo wiele przestrzeni. I też jest takim kondensatem pojęciowym, to znaczy krajobraz jest, zawiera w sobie właściwie wszystko to, co zawiera miejsce, ale miejsce jest pojęciem z jednej strony szerszym, a z drugiej strony bardziej konkretnym. To znaczy krajobrazem określilibyśmy pewnie to, co widzimy, to co nas otacza, to co jest, to co wydaje się mniej ludzkie, a bardziej nieludzkie. To, co jest naszym takim pobliżem, taką naszą egzystencjalną otuliną. Przy czym, jak zresztą słusznie, jest mi to zresztą bardzo bliskie, mówi Prochaśko i mówią Prochaśko i Dybczak, to tylko złudzenie, bo trudno myśleć o krajobrazie bez człowieka. To znaczy krajobraz jako taki nie istnieje bez człowieka. Więc w tym sensie jest to jakaś łuda, fikcja, fantazja, wymyślanie krajobrazu, w którym nie umieszczamy człowieka. Znaczy możemy myśleć o krajobrazach postapokaliptycznych, ale no oczywiście u zarania krajobrazu postapokaliptycznego również znajduje się człowiek, tylko jest z tego krajobrazu po prostu wyjęty. Zresztą tam jest bardzo taki ciekawy pasaż tej rozmowy dotyczący tego, czym mógłby być raj. Z tym fajnym pytaniem. Mm-hmm. W sensie bardzo wydawałoby się może absurdalnym, ale w kontekście całej rozmowy zasadzam.
To jest dobre pytanie. Słuchajcie, to jest takie pytanie.
Czy w raju kosi się trawniki,
tak,
prawda?
Tak. No clickbait w dobrym wydaniu, chciałabym powiedzieć, żeby nie zabrać, ale jest to coś, co po prostu momentalnie stawia do pionu i no chce się kliknąć. No,
tak, tak.
Upraszczając to.
Też fajnie pobudza do myślenia, nie? Bo to jest takie niby łatwe, śmieszne, zabawne pytanie, ale ono jak się je pogrzebiemy, podrapiemy, no to tam można znaleźć bardzo wiele właśnie wątków, o których Janek mówi.
A miejsce są o tyle powiedzmy konkretniejsze, że miejsce w antropologii definiuje się jako tę przestrzeń, w której coś się dzieje albo coś się wydarzyło. Więc my staramy się te przestrzenie może nie tyle przyskrzynić, czy...
Może zatrzymać miejsce jako ruch, no bo jeżeli wydarzenie, zresztą ty też piszesz o tym, o czasowniku, czyli czymś, co jest mniej, bardziej problematyczne, mniej właśnie do uchwycenia i do doprecyzowania, czyli trochę w zmianie.
Tak. Tak, no jak, przepraszam za Państwa i Was za to określenie. W procesie, prawda?
W procesie.
Znaczy, że to jest to wydarzające
Wytniemy
się.
Wytniemy to.
Więc to przyłapanie, przyskrzynienie jest dla nas szalenie ważne i właściwie książka, o której Sylwia wspominała, książka Martina Polaka, Skażone krajobrazy i zresztą kilka innych jego książek, chociażby ta napisana wspólnie z Krzysztofem Ransmajerem, to są opowieści nie tylko o krajobrazach w takiej najogólniejszej perspektywie, o jakimś landszafcie, ale to są opowieści też o konkretnych miejscach naznaczonych zbrodnią, przemocą, ludzką krwią. To są opowieści o miejscach, no, które są porośnięte roślinnością.
Zresztą, miejscach nieistniejących.
Właśnie. Więc jeżeli one są
nieistniejących, no pytanie, tak, gdzie istniejących? To...
Właśnie. No one istnieją w opowieści na przykład ludzi, tak zwanych autochtonów, lokalsów.
Pamięci.
Właśnie bardziej imaginacyjnie mi się gdzieś tam uruchamiają.
Ale są, w tym sensie są bardzo taką prywatną przestrzenią zinterioryzowaną, uwewnętrznioną przez kogoś, kto jest depozytariuszką tejże pamięci. I świetnie by było, gdyby te miejsca wydobyć, pokazać szerzej. Ale z drugiej strony, bo to też nie jest tak, że my chcemy mapować i wyznaczać. My też w Radarze oddajemy przestrzeń samej literaturze. To znaczy my często nie wiemy, jaki tekst otrzymamy od naszych autorek i autorów i w tym sensie dajemy literaturze przemówić. I ja myślę sobie, nie wiem jak dla ciebie, Sylwio, ale dla mnie to jest wielkie dobrodziejstwo pracy redaktorskiej. To znaczy pracy redaktorskiej i pracy w redakcji. To znaczy czekanie, bycie w oczekiwaniu na to, co przyjdzie.
Co
jakie teksty są napisane.
Tak, ten element niespodzianki i takiej ciekawości. I ja sobie myślę, że nam się tu bardzo dobrze zgrało ta rozmowa wstępna o tych krajobrazach z późniejszymi tekstami, które dostaliśmy. Na przykład...
Wymień proszę,
właśnie,
kto się pojawia,
bo to
bo
ważne,
nie będziemy absolutnie
sobie, tak, nie będziemy
czytać teraz.
Spisu treści nie będziemy
ale myślę, że
zapraszamy na stronę eradar.online, gdzie zupełnie w takim najbardziej otwartym dostępie możecie Państwo przeczytać wszystkie teksty z poprzednich numerów.
Ale papier
Radaru
jest fajny i ładnie pachnie.
A najnowszy numer w całości w wersji papierowej będzie do zgarnięcia, do otrzymania, do pobrania już jutro w Wili Decjusza od godziny 18, czyli podczas spotkania premierowego.
Premiera. Tak, jutro premiera.
Ale mieliśmy powiedzieć słówko o tym, co w numerze.
Czekajcie, ja was zatrzymam. Zrobimy sobie muzyczny oddech i zamkniemy tę rozmowę takim zaproszeniem pełnym nazwisk, pełnym przekierowań do stron internetowych i szeregiem takich informacji, które są zawsze potrzebne, żeby się gdzieś tam nawigować w przestrzeni, ale przede wszystkim Państwo będą pamiętać o tym, że kłopotliwe miejsca nas zapraszają, nawet jeśli są kłopotliwe. Jan Burnatowski, Sylwia Miłkowska, bardzo roześmiani, proszę Państwa. To znaczy, że magia radia działa po prostu, czyli mamy literaturę, mamy radar, mamy Radio Kraków Kultura i proszę bardzo, zaczyna się jakiś uśmiech pojawiać.
Prawda?
I mamy kłopot, a przynajmniej kłopotliwe miejsce. Wróćmy do tego, co obiecałaś, Sylwio, zrobić przed przerwą muzyczną, czyli do takiego nawigowania nas po tym, co w radarze.
Zaczęłabym od tego takich dwóch, a właściwie chyba nawet trzech tekstów, które jakoś mi się z tą rozmową wstępną skojarzyły, czyli o tych skażonych miejscach, ale o tych miejscach, które teraz są skażane, a kiedyś będziemy o nich myśleć jak o skażonych miejscach, o skażonych krajobrazach. Mamy tu świetny tekst Diany Berg. To jest taka ukraińska artystka, która napisała dla nas tekst Mozaika Strat, która opisuje swoją historię zadomowienia się w przestrzeniach różnych miast w Ukrainie. Ponieważ po tej pierwszej inwazji w 2014 roku ona opuściła Donieck i wyniosła się do Mariupola. I tam opowiada taką swoją trudną relację z tym miastem, takie zaprzyjaźnianie się z nim, domowienie się w tym przestrzeni, która dla niej zawsze była jakaś taka obca i nie przyciągająca. I też pisze o tym krajobrazie, o tym innym krajobrazie.
Jak o tym zaczęłaś mówić, to od razu mi się uruchomiła szufladka podpisana internat Serhii Żadan. Prawda? A propos zmiany i wychodzenia z jakiejś przestrzeni i tego, co się zaczyna nagle, w jakim wirze jesteśmy wokół. Tak. No przecież to dotyczy jakby wprost zmiany, prawda?
Oczywiście, w której się znajdujemy. Takiego, ona tam pisze o takim oswajaniu nowych krajobrazów, nowej przestrzeni, nowego morza, do którego nie była przyzwyczajona i którego nie lubiła. I potem mówi o tej drugiej inwazji, tak, rosyjskiej i o tym, że ona musi się stamtąd znowu wyprowadzić i uciekać dociera chyba do Kijowa i tam też musi znowu stworzyć swój nowy dom, oswoić przestrzeń, krajobraz i tak dalej. Więc myślę, że to jest taki ciekawy wątek, który się tutaj pojawia i który właściwie, do którego też trochę nawiązuje tekst Nawida Kermaniego. To jest syryjski pisarz, ale niemiecki pisarz syryjskiego pochodzenia, o tak może, który napisał świetny tekst o swojej podróży do Buczy i Kijowa. I też opowiada o tych miejscach, które właściwie opowiada z takiej perspektywy Martina Polaka, skażonych miejsc, skażonych krajobrazów, ale tak jak mówię, tych, które dopiero zaczynają być skażone i o tym, jak te krajobrazy, jak te miejsca będą kiedyś postrzegane i jak będą działać na tych, którzy tam zostali na przykład, nie?
Tak, to znaczy ten tekst właściwie taki o charakterze reportażu, że też to nie jest w takim sensie najściślejszym reportaż, bo tam są oczywiście takie obszerne pasaże o charakterze eseistycznym, ale ten tekst Kermaniego jest dla mnie pod przynajmniej dwoma względami bardzo ważny. Po pierwsze, on w sensie Kermani uprawia jakiś rodzaj utajonej rozmowy z Martinem Polakiem. To jest Sylwia właśnie to jakby wydobywa. I to jest też ważne. To znaczy te takie mniej oczywiste rozmowy pisarzy z pisarkami, z pisarzami. I Kermani wydaje się, że taką właśnie rozmowę prowadzi, aktualizuje to, co Polak już prawie dwie dekady temu napisał w swojej bardzo zresztą osobistej książce. A po drugie, no mamy tę przyjemność dzięki sieci współprac, które zawiązaliśmy i ciągle zresztą zawiązujemy. Mamy taką możliwość współpracować z pisarzami, pisarkami, których sami nie znamy często, albo które są w polszczyźnie i w języku ukraińskim. Myślę teraz o pisarzach na przykład z kręgu języka niemieckiego, o pisarzach, pisarkach, które są słabiej obecne właśnie w języku polskim i ukraińskim. No ale teraz też odwracam ten wektor, bo to jest jeden z naszych celów, żeby też czytelnikowi ukraińskiemu i czytelnikowi, czytelniczce niemieckiej pokazywać tych pisarzy i te pisarki, te literatury, te teksty, które są mniej u nich w krajach zapoznane, mniej obecne, słabiej obecne.
Ale też pomijając nawet wprost odwołanie do tego, co możecie zaprezentować już w formie tekstu w Radarze, to podoba mi się ten mariaż z Instytutem Książki i tym, jak nowe książki mogą zapracować, jeśli przełożymy sobie do tego, co pojawia się na naszym rynku, na rynku niemieckim, na rynku ukraińskim. Wydaje mi się, że takie ściągawki są bezcenne w momencie takiego zalewu tytułami, które mamy. W związku z tym może łatwiej nam jest po prostu podjąć decyzję, kiedy dostajemy taki zestaw podpowiedzi. To tak a propos
wskazywania. Na pewno tak. Jasne, to jest bardzo ważny segment. Jego zresztą współtworzą też teksty, które przychodzą do nas dzięki uprzejmości Instytutu Goethego, dzięki też współpracy z Lwowem Miastem Literatury UNESCO. Czyli równoprawnie, ekwiwalentnie współistniejące trzy segmenty, polski, ukraiński i niemiecki. I tak, to są bezcenne wskazówki, co czytać, co wybierać. Ale jeszcze na moment bym wrócił do tematu numeru, czyli do kłopotliwych miejsc, bo Sylwia mi to w sumie właściwie jakoś w ten kłopotliwy poniedziałkowy poranek uruchomiła. To znaczy wspomniała o tym wspaniałym cyklu poetyckim Uliany Wolf i Joanny Janiny Mueller, cyklu złożonego z 18 wierszy. Wiersze, które są osadzone z jednej strony w bardzo konkretnej przestrzeni, konkretnym miejscu, bo w Warszawie, bo w okolicy, pobliżu Pałacu Kultury i Nauki, ale jednocześnie są gdzieś indziej, gdzieś dalej, czymś bardziej i mówią coś niepomiernie bardziej uniwersalnego o innych przestrzeniach, innych miejscach, które nie są nazwane, ale są jakoś kłopotliwe, bo są konglomeratem różnych nawarstwiających się problemów i tematów. Są te miejsca jakimś problemem dla pamięci. Często problemem wypartym, problemem, o którym się nie rozmawia, którego się nie interpretuje, którego się nie przywołuje. Są te wiersze też problemem, czyli właściwie miejscem kłopotliwym ze względu na swoją warstwę językową, bo są to wiersze rozhulane, dynamiczne, one się wydarzają cały czas. Ja do tych tekstów wracałem nie tylko wtedy, gdy składaliśmy numer, ale też przed naszą audycją. Jeszcze wczoraj wracałem do nich po raz kolejny i myśląc też o spotkaniu jutrzejszym, czyli premierowym. To są wiersze, które galopują, ale w takim fajnym sensie, to znaczy one się wydarzają przy każdej lekturze w inny sposób. No, ale mówię o tych wierszach właśnie dlatego, że w Radarze mamy też możliwość zaprezentowania tekstów poetyckich znakomitej ukraińskiej poetki Julii, no właśnie, to jest poranek.
Musakowskiej.
Julii Musakowskiej, oczywiście, że tak.
Której tom wierszy, przepraszam, że się wtrącam, ale myślę, że to ważne w kontekście naszego tutaj tematu, której tom wierszy dwujęzyczny został niedawno wydany w języku polskim i nosi tytuł Kłopotliwe wiersze w przekładzie Anety Kamińskiej. Więc tak. To taki apendyks do tego, co Janek mówi, kłopotliwych naszych miejsc.
Tak, ale wspominam o wierszach Julii Musakowskiej właśnie ze względu na to, że one są dla mnie o tyle kłopotliwe, że są takim miejscem zapisu albo świadectwem pewnych przeformułowań, które już w literaturze ukraińskiej się wydarzają. To znaczy, o ile przez ostatnie ponad 3 lata mogliśmy myśleć o ukraińskiej literaturze jako o literaturze, która głównie pisze o tej bardzo konkretnej wojnie, która wydarza się tuż za naszą granicą, której też tu w Polsce doświadczamy bardzo bezpośrednio, która rzutuje i przeformułuje nasze relacje polskie, wewnętrzne, społeczne, to te wiersze mają charakter z jednej strony bardzo konkretny, bo mówią o konkretnej wojnie, ale są też bardzo uniwersalne i osadzone głęboko w tradycji literackiej. To jest bardzo ciekawe, w sensie, że one świadomie rezygnują z idiomatyczności na rzecz uniwersalności.
Myślę, że w ogóle czas będzie wymuszał na tym, żebyśmy zupełnie inaczej szukali kontekstów, bo przecież jeśli sięgniemy w przeszłość, to nawet dane sytuacje polityczne, dane uwarunkowania, nie wiem, gospodarczo-ekonomiczne, które wpływały na to, w jaki sposób tworzyliśmy i współcześnie opowiadali o tej właśnie sytuacji, nagle okazuje się, że po 100 latach mówimy dokładnie o tym samym, tylko krajobraz nam się troszkę zmienił.
Tak, i odrobinkę języki, prawda?
Dokładnie, ale odrobinkę. Moi drodzy, w związku z tym, że choć goni nas czas, nienawidzę tego sformułowania, ale widzą państwo, no niestety poniedziałki tak mają, że czasami trzeba pędzić. Więc tak, odsyłamy państwa na stronę Radaru, odsyłamy państwa, a w zasadzie zapraszamy do tego, żeby jutro uczestniczyć w spotkaniu premierowym. To dopowiedzcie jeszcze, proszę.
Ja myślę, że warto powiedzieć, kto na tym spotkaniu premierowym będzie, bo będzie Wojciech Wilczyk, którego tu mamy świetny tekst o miejscach upamiętniających pęszczyzny.
I to
jest
głową.
Bardzo ważny tekst, o którym w ogóle nie powiedzieliśmy, a to jest absolutnie niezwykły tekst. Będzie jutro więc Wojciech Wilczyk z nami i jego wystawa zdjęć Słownik Polsko-Polski też otwieramy jutro w Willi Decjusza. Będzie Joanna Müller jako przedstawicielka tutaj tego dwugłosu poetyckiego, tego nurtu lingwistycznego rozsadzającego granice języka i wszystkiego innego. Spotkanie poprowadzi Jan Burnatowski. Radar w wersji papierowej będzie dostępny. Na stronie już będzie jutro też w całości. I co? Willa Decjusza, godzina 18.
Tak.
Zapraszam.
Znaczy, no, słusznie...
Mogę jeszcze pozdrowić, bo obiecałam naszemu koledze redakcyjnemu, Paweł Łużwiński. Pozdrawiamy cię. On jest teraz w bardzo kłopotliwym miejscu, bo jest w Kryokomorze i słucha nas z tej Kryokomory, więc ja pomyślałam sobie, że warto go pozdrowić.
Przepraszam.
Tak. wiele dobra w tym numerze i trudno wybrać coś bardziej konkretnego. W sensie...
Przepraszamy bardzo, bo... Tak. Znaczy, ja myślę, że częściowo to może wynikać z tego, że my trochę zazdrościmy po prostu sytuacji Pawłowi Łyżwińskiemu, co nie zmienia faktu, że nie niweluje tych pozdrowień, które wysłałaś w jego kierunku.
Obiecałam, Pawle, musiałam to zrobić.
Życzymy ci wszystkiego dobrego. Pani dyrektor, również życzymy wszystkiego dobrego, żeby część z redakcji nie czuła się pominięta. W związku z tym, proszę państwa, Jan Burnatowski, Sylwia Miłkowska przeprowadzali nas, a przynajmniej starali się nam dać wejście do miejsc kłopotliwych. Co państwo z tym zrobicie, to jak zawsze leży po państwa stronie, natomiast zachęcam do tego, żeby po prostu się z tym zmierzyć i poodpowiadać sobie na różne pytania.
Tak, zapraszamy bardzo serdecznie na jutrzejszą premierę, godzina 18, Villa Deciusza, dużo cieplejsza niż kryokomora i dobroczynne zimno i chłód znajdujące się właśnie w komorze kryo. Będziemy wspólnie z państwem, będziemy wspólnie z Wojciechem Wilczykiem, będziemy wspólnie z Joanną Mueller. Mamy tę dużą przyjemność i zaszczyt, aby właściwie reaktywować projekt Wojciecha Wilczyka, projekt fotograficzny pod tytułem Słownik Polsko-Polski. Kilkanaście niezwykle ciekawych zdjęć ujawniających miejsca kłopotliwe z przestrzeni polskiej, wydawałoby się przestrzeni oswojonej, przestrzeni tranzytowej, przestrzeni przejrzystej. Jutro będziecie mogli państwo i przez jakiś kolejny czas obejrzeć, dostrzec właśnie Willi Deciusza i właściwie usłyszeć to, co w przestrzeni można jeszcze przyszpilić, bo zarówno Wojciech Wilczyk, jak i Joanna Mueller i Uliana Wolf, która jakoś z nami przecież będzie jutro obecna, robią to w sposób niebagatelny i nieoczywisty.
Jeszcze tylko państwu dopowiem, że autor Wilczyk, który został już tutaj wywołany, pisze też o jednym z cykli, które zniknęły, a dla mnie jest wyjątkowo ważny, więc przywracanie... Ten, który dotyczy akcji Wisła właśnie, aha, czyli kwitnących
Ten cykl Janny Piotrowskiej, tak?
Także myślę, że no właśnie, takich linek, które być może na państwa jakoś wpłyną, czy zapracują z radaru, na pewno wyciągniecie sporo. Proszę państwa, Jan Burnatowski, Sylwia Miłkowska, proszę zapamiętać hasło Radar, jutro Villa Deciusza 18, natomiast zarówno papier, jak i wersja online będą na państwa czekać. Proszę szukać. Bardzo dziękuję.
Dzięki za zaproszenie.
Dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.